Słuchajcie, radio RMF 24. Od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu w okolicach miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął tam nawet 300 hektarów lasów na terenach trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Z żywiołem walczy kilkuset strażaków. Łączymy się teraz z hydrologiem, profesorem Mariuszem Czopem, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze, witamy.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, czy polskie lasy są dobrze chronione przed długotrwałymi suszami?
No na pewno jest problem z tym, że w tym roku i w poprzednich latach obserwujemy, że no, mamy bardzo mało opadów atmosferycznych i jakby już wiosną, pomimo tego, że no, nie było jakoś specjalnie niskich temperatur, gleba jest tak sucha, że no, wystarczy iskra, żeby się coś zapaliło. No i wydaje się, że musimy lepiej przemyśleć gospodarkę leśną pod takim kątem, żeby ona również uwzględniała tą kwestię wodną, żeby po prostu więcej te lasy łapały wody, żeby się nauczyć jakoś lepiej gospodarzyć w lasach, żeby te lasy tak nam nie wysychały.
Są już jakieś pomysły, panie profesorze, jak to może wyglądać?
No przez te wszystkie lata, kiedy mieliśmy dużo śniegu, dużo wody, nie było problemów z wodą, no tak troszkę żeśmy się rozleniwili. Ta sytuacja, która jest obecnie, gdzie mamy mało śniegu, mało wody z tej zimy, bo kiedyś mieliśmy dużo śniegu i ten śnieg topniał powoli i dużo nam tej wody zostawało na wiosnę.
A wydawać by się mogło, że ta zima w tym roku akurat pod względem śniegu i mrozu była łaskawa, to znaczy było tego dużo śniegu, był mróz.
No na pewno ta zima była troszkę łaskawsza, jeżeli chodzi o ilość śniegu, no ale jakby przez te poprzednie lata, kiedy śniegu nie było, wytworzył się tak duży deficyt, taka duża dziura, że no ten opad z tego roku, no niestety nie był w stanie tego deficytu wyrównać. No i niestety okazuje się, że jakby bardzo wcześnie, bo zazwyczaj takie informacje o tym, że jest sucho, że jest źle, dostawaliśmy gdzieś w czerwcu, w lipcu, kiedy temperatury rosły, a w tym roku w związku z tym, że nie było dość długo opadów atmosferycznych i praktycznie no, przez cały chyba kwiecień dość mało było deszczu, no okazuje się, że jednak jest sztuka bardzo silnie wysuszona, te lasy wyschły na wiór, no i wystarczy mała iskra, żeby one się zapaliły. Widziałem również ostrzeżenia RCB, że no jakby zagrożenie pożarem występuje nie tylko w województwie lubelskim, w dużej części województwa podkarpackiego, ale również dochodzi do Krakowa i cała północna część Małopolski również jest objęta tym alertem bardzo wysokiego ryzyka wystąpienia pożaru w lasach. I jakby wracając do tej myśli, no przez te wszystkie lata, kiedy mieliśmy tej wody pod dostatkiem, troszkę tak żeśmy się rozleniwili, teraz trzeba opracować nowe standardy zarządzania terenami leśnymi, żeby tą wodę się nauczyć łapać, żeby te wszystkie rowy, które troszkę bezrefleksyjnie, troszkę powiedzmy sobie bez sensu na wyrost zostały wykonane, żeby je po prostu zasypywać. My musimy ekstremalnie zmienić gospodarkę leśną pod takim kątem, żeby więcej wody łapać w miejscu, gdzie ten deszcz spada i nauczyć się ją magazynować, ale nie w dużych zbiornikach na rzekach, bo nic z tej wody już nie mamy, tylko musimy tą wodę magazynować tam, w tym miejscu, gdzie ona spada, w terenie, gdzie jest najbardziej potrzebna.
No i pytanie, co możemy zrobić my jako ludzie, ale też i lasy państwowe, żeby minimalizować ryzyka pożarów, prawda?
No przede wszystkim lasy państwowe powinny się zastanowić nad tym, czy nie mają jakichś takich rowów bez sensu wykonanych, które odprowadzają wodę z lasu. Po prostu no las jest taką gąbką, który wodę powinien chłonąć. I wszelkie rowy, które z lasu wodę wyprowadzają na zewnątrz, powodują spływ ucieków, powinny być zadane. Czyli trzeba przejrzeć jakby inwestycje, które są realizowane w lasach, zrobić się, czy nie możemy zlikwidować rowów odwadniających, które tą wodę nam odprowadzają. No jest potrzebne jakaś też zastanowienie nad tym, żeby objąć te lasy lepszym monitoringiem związanym z wilgotnością gleby. No i też być może budować jakieś studnie w lasach, które dawałyby możliwość automatycznego reagowania w sytuacji, gdyby no nastąpił jakiś taki pożar, czyli takie automatyczne studnie z podłączoną sikawką, które w sytuacji, gdyby wystąpił pożar, natychmiast leją wodę, no bo mamy duży problem, że te pożary wybuchają w takich miejscach, gdzie jest ciężki jakby dojazd samochodem.
Tak.
No i być może, że niestety no w przyszłości będziemy musieli też podlewać lasy, w sensie takim, żeby zwilżać tą warstwę glebową. Wiem, że to jest ciężkie do zrozumienia przez ludzi, że moglibyśmy być zmuszeni do podlewania lasu po to, żeby no jakby nie narażać na zagrożenie powodziowe, no ale być może do tego może dojść również.
Wracając do tych studni, panie profesorze, to jaką rolę odgrywa poziom wód gruntowych w ograniczeniu ryzyka pożarów?
No on odgrywa taką rolę, że jeżeli mamy wody podziemne na wysokim poziomie, to zwierciadło wody jest blisko powierzchni terenu, no to wtedy nawet takimi ruchami kapilarnymi ta woda może podciągać do powierzchni i utrzymywać wysoką wilgotność ściółki i strefy przypowierzchniowej, więc wysoki stan wód podziemnych jednocześnie zapewnia nam dużą wilgotność gleby i gruntu. Myśmy się kiedyś tak nauczyli, że żeby eksploatować, żeby prowadzić działalność rolniczą, nadmiernie przeprowadzaliśmy meliorację po to, żeby poziom wód tych właśnie podziemnych obniżyć. No i niestety w związku z tym, że mamy niekorzystne zmiany klimatyczne, te melioracje, które jakby działają odwodnieniowo w sytuacji deficytu wody, być może, że będziemy musieli je niszczyć, zatykać po to, bo tracimy zbyt dużo wody. No ludzie się za bardzo przyzwyczaili do tego, że chcą suchą stopą wszędzie chodzić, że jak widzą wodę, która gdzieś stoi na polu, w okolicy, w rowie, to natychmiast dzwonią i żądają, żeby pogłębiać te rowy, żeby jak najszybciej tą wodę spuścić. Natomiast no, musimy edukować ludzi i im uświadomić, że to, że woda stoi na polu wiosną, to nie jest nic niezwykłego. To, że woda stoi w rowie, to nie jest nic niezwykłego. To, że ona tam stoi, że jest, trzeba się cieszyć, bo dzięki temu przyroda, rośliny będą tą wodę miały, będą lepiej rosły, no ale też w lesie, jeżeli woda będzie w lesie stała, to świadczy to o tym, że nie ma tego zagrożenia powodziowego. Jak jest w lesie sucho, nie ma wody, to znaczy, że no strach nawet po lesie chodzić, bo nie wiadomo, z czego może wybuchnąć ten pożar i naprawdę no wydaje się, że sytuacja w tym roku jest krytyczna i trochę smutna, dlatego, że tak jak pan redaktor wspomniał, wydawało się, że śniegu jest troszkę więcej,
tak,
że ta zima wróciła w te swoje stare tory, które dobrze żeśmy znali. Natomiast no, okazuje się, że ten deficyt wody sprzed kilku lat jest tak duży, nawet potrzebujemy takich właśnie zim jak ta przez następne kilka lat i wtedy dopiero będziemy mogli być spokojni. A na razie ciągle mamy deficyt wody.
A jak zmiany klimatu, panie profesorze, wpływają na częstotliwość i też intensywność susz w Europie Środkowej? No bo no tak jak pan profesor wspominał, 20-30 lat temu tych susz było w naszym klimacie o wiele mniej.
No właśnie mamy gigantyczny problem jakby z naszym klimatem, dlatego że obserwujemy sytuację taką, że nie mamy śniegu, tak? No wszyscy widzą, są ludzie, którzy kwestionują zmiany klimatyczne, ale no raczej kwestionują wpływ na nie człowieka, bo te zmiany się dzieją na naszych oczach i trudno jest nie zauważyć, że te zimy, które pamiętamy z lat 70., 80., no być może są młodsi jeszcze nasi słuchacze, z lat 90. odeszły w niepamięć. Ja znam wiele moich znajomych, ma małe dzieci i dopiero w tym roku im pierwszy raz pokazali śnieg, bo nie było śniegu w mieście. Mogli ulepić jakiegoś tam bałwana, gdzie pamiętam jako dziecko lepiliśmy duże bałwany, takie te nasze bałwany, bo mam około 50 lat, były takie godne, takie były po prostu dużego wzrostu człowieka. Widziałem, że nawet jeżeli ludzie lepią z tego niewielkiego śniegu bałwana, to ten bałwan jest takim krasnoludkiem. No więc widzimy wyraźnie, że starczą nam dużo ilości, a to są bardzo kapryśne. Deszcze raz są, raz ich nie ma. Jak jest dłuższy okres czasu, że nie ma deszczu, no to wtedy wszystko wysycha. No więc zmiany są faktem. Musimy szanować wodę, musimy tą wodę gromadzić, ale nie w zbiornikach retencyjnych, nie w dużych systemach, które tą wodę gromadzą na ciekach, tylko w małych systemach retencyjnych, takich rowach, które na polach będą tą wodę trzymać, w lasach będą tą wodę trzymać, po to, żeby z nich mogła korzystać przyroda i roślinność. Czyli nie duże systemy, tylko małe, rozdrobnione, powszechnie stosowane w całej Polsce.
A czy możemy to połączyć, panie profesorze, ochronę przeciwpożarową z ochroną bioróżnorodności?
Tak, no bo jakby to powiedzieć sobie, często nie rozumiemy, że zatrzymując wodę w krajobrazie i w terenie, no dajemy miejsce do życia wszelakiemu stworzeniu, tak? Bo to na tej wodzie i rośliny się wyżywią i urosną również zwierzęta. To jest w ogóle, no woda jest kluczem do bioróżnorodności. Zatrzymując wodę w krajobrazie, jednocześnie podnosimy bioróżnorodność i przyroda wybucha, eksploduje na tym obszarze, więc to jest jak najbardziej sensowne. Ja teraz wracam właśnie z Sudetów, gdzie prowadziliśmy z naukowcami taką hydroakademię dla leśników. To jest tam takie warsztaty, które pozwalają im lepiej zarządzać, czy też zrozumieć te trudności w gospodarowaniu wodą w obecnych czasach właśnie tych zmian klimatycznych, tych coraz częstszych susz, mniejszych ilości opadów śniegu, deficytu wody, bo góry, czy Sudety, czy Karpaty, no to są obszary deficytowe w wodę, gdzie często wody brakuje właśnie teraz dla roślin, ale za chwilę może braknąć wody dla turystów, tak, bo turyści w dużych ilościach w lecie przyjeżdżają, chcą się wykąpać, nagle brakuje wody, więc po prostu no tłumaczyliśmy leśnikom, że oni muszą jakby w inny sposób spojrzeć w górach na gospodarkę wodną, żeby tą wodę łapać, a jednocześnie takim benefitem z tego, że będą tą wodę łapać, będzie nie tylko lepszy wzrost lasu, ale też wzrost bioróżnorodności, bo retencjonowanie wody w krajobrazie, powtarzam, nie w dużych zbiornikach na rzekach, bo to jest w ogóle trochę bez sensu, no jednak powoduje nie tylko poradzenie sobie z suszą, lepszą kondycję roślinności, ale też lepszy rozwój tego świata zwierzęcego, bo woda to życie, również dla zwierząt.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan profesor Mariusz Czop, hydrolog, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.